Tu Radio Kraków Kultura.
Gośćmi drugiej części porannego programu w Radiu Kraków Kultura są profesor Manuela Reben z Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Katedry Technologii Szkła i Powłokomorficznych Akademii Górniczo-Hutniczej. Dzień dobry pani profesor.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu, witam serdecznie.
A także Piotr Ostrowski, dyrektor pracowni Muzeum Witrażu w Krakowie. Dzień dobry panie dyrektorze.
Dzień dobry.
Muzeum Witrażu, a także trzy krakowskie uczelnie, właśnie wspomniana Akademia Górniczo-Hutnicza, Akademia Sztuk Pięknych i Uniwersytet Jagielloński podpisały porozumienie w sprawie utworzenia ośrodka badań nad sztuką witrażową. Ostatecznie też powstać ma Muzeum Sztuki Witrażowej. Jakie oddziaływanie mógłby mieć ten nowy ośrodek? To jest pytanie, czy ogólnopolskie, krakowskie, czy może wręcz europejskie, panie dyrektorze?
No zdecydowanie myślimy o instytucji rangi światowej. Chcemy, powiedziałbym, dołączyć, czy stanąć w szeregu z tymi najważniejszymi ośrodkami. Tu możemy mówić o Francji, o Międzynarodowym Centrum Witraży w Chartres, które jest instytucją jakby opierającą się, czy bazującą na tym zasobie, który sztuki witrażowej średniowiecznej, który jest no, między innymi właśnie w Chartres, ale oprócz tego no, jest to Narodowa Instytucja Kultury, która ma piony badawcze, konserwatorskie, twórcze, stricte naukowe, więc jest to naprawdę szeroki zakres działania.
Rozumiem, że środowisko akademickie w Krakowie no, dysponuje takim potencjałem, że nie będzie problemów z tworzeniem tych poszczególnych pionów, tak podobnych bądź bliskich temu, jak to funkcjonuje w Chartres, pani profesor.
Tak, oczywiście. Myśmy jako pierwsi chyba w Polsce wdrożyli naukę, która nazwana jest archeometrią i chciałam państwu powiedzieć, to jest taka nauka, która zajmuje się konserwacją obiektów szklanych, diagnozą, mechanizmem ich korozji. No i oczywiście we współpracy z konserwatorami zabytków jesteśmy w stanie na tyle zdiagnozować powierzchnię obiektów szklanych, odtworzyć ją według dawnych metod i zabezpieczyć przed postępowaniem dalszej korozji. Także z tej strony dysponujemy zapleczem technologicznym, służymy doradztwem, no ale jeszcze oprócz tego może Piotr powie o nowoczesnej architekturze.
Panie dyrektorze.
Tak, oczywiście, bo musimy pamiętać o tym, że szkło jest niebywale związane z tym aspektem technologicznym. To znaczy dla prostego wyobrażenia, proszę sobie wyobrazić, że w małych średniowiecznych, w średniowiecznych witrażach poszczególne elementy szklane były bardzo małe, dlatego że technologicznie oni wtedy nie byli przygotowani do tego, żeby to szkło odprężyć właściwie. Szkło współczesne w architekturze dzisiaj świętuje sukcesy na całym świecie i to są olbrzymie, elewacyjne, duże, artystyczne projekty z taflami się sięgającymi kilku metrów w każdą stronę. No i tu już naprawdę musi wejść zaawansowana technologia dotycząca wypału, odprężania, hartowania tych szkieł, zespalania ich. I tutaj ten aspekt technologiczny właśnie ma zabezpieczać sama Akademia Górniczo-Hutnicza. No trudno wyobrazić sobie lepszego partnera do takich projektów.
Rozumiem, że ośrodek koncentrowałby się nie tylko na witrażu zabytkowym, też badania byłyby prowadzone nad współczesnym szkłem jako elementem architektonicznym, pani profesor.
Tak, takie wprowadzenie sztuki w przestrzeń publiczną, takiej nowoczesnej architektury. Jako przykład mogę tutaj posłużyć się fasady multimedialne. Wszyscy wiemy dzisiaj, co to oznacza. To są te fasady podpięte do jakiegoś źródła zasilania, prawda, które mają jakąś konkretną odpowiedź. A przecież witraż, gra światła, czy jakaś forma artystyczna, czyli spotkanie ze słońcem, z porami dnia, to właśnie taki rodzaj fasady multimedialnej i jesteśmy w stanie przy współpracy z uczelniami i właśnie w obrębie tego muzeum sięgać nawet po tego rodzaju projekty, czyli takie jakby zaangażowanie nas wszystkich we wprowadzenie tej sztuki nowoczesnej w architekturę, no i poza tym jeszcze też, żeby te wyroby były bezpieczne, czyli w świetle przepisów prawa budowlanego spełniały wszystkie wymagania.
To muszę pana dyrektora zapytać, co dla pana jest bardziej fascynujące, to szkło we współczesnej architekturze, czy ten witraż, no nie wiem, zabytkowych katedr we Francji choćby?
Na każdą z tych dziedzin trzeba patrzeć zupełnie w inny sposób. I stąd oprócz AGH jest też Uniwersytet Jagielloński i Akademia Sztuk Pięknych. Bo dla naukowców z Uniwersytetu Jagiellońskiego interesujący będzie ten aspekt historyczny, związany z historią sztuki, obiektu, albo szerzej nawet jakiegoś większego, szerszego nurtu artystycznego, kierunku artystycznego. To jest jakby jeden aspekt. Drugi dotyczy właśnie Akademii Sztuk Pięknych, gdzie z jednej strony twórcy chcący wchodzić aktywnie w kreowanie przestrzeni publicznej, no oni tutaj znajdą się nieprawdopodobnie, bo to właściwie będą i graficy, i rzeźbiarze, nawet, co ciekawe, rzadziej pewnie malarze, ale ci zajmujący się właśnie przestrzenią i takim interaktywnym, międzywydziałowym, interdyscyplinarnym działaniem. To jest ten drugi aspekt, no i technologiczny, o którym już powiedzieliśmy. Mnie oczywiście, jako człowieka, no już 25 lat zajmującego się klasycznym witrażem, witraż bardzo interesuje, ale to, co się potencjalnie może wydarzyć w przestrzeni sztuki, no to już jest podniecające. To jest zupełnie inna przestrzeń.
Również tak samo podniecające dla ludzi nauki, no bo mówimy o studiach, o środku interdyscyplinarnym, mówimy o nowoczesnej architekturze, ale też koncentrujemy się na witrażu historycznym. Pani profesor.
Tak, szczególnie bardzo ważne. Ja jeszcze chciałam podkreślić, że myśmy odbywali, nasi studenci w ramach praktyk mieli możliwość wytwarzania w muzeum już witraży. Robimy to oczywiście w katedrze, natomiast tak mieli możliwość na miejscu i też będą partycypować, co jest szczególnie ważne dla uczelni, żeby studenci kształceni w danym kierunku mieli taką praktykę i mogli dotknąć czegoś, co potencjalnie później będzie jakimś obiektem, czy by mogli uczestniczyć w pracach rekonstrukcji chociażby witraży, no a wiemy, że Kraków to w szczególności takie miejsce, gdzie akurat tutaj mamy duże pole do popisu, jeżeli chodzi o uzupełnienie, o rekonstrukcję, oczywiście nie tylko Kraków, ale tutaj mamy to na miejscu w szczególności.
Pozwolę sobie do Krakowa jeszcze w tej rozmowie powrócić. Wcześniej zapytam o zainteresowanie sztuką witrażu. Na pewno dyrektor Muzeum Witrażu jest w stanie to najlepiej chyba ocenić, ale Muzeum Witrażu raz, przecież z drugiej strony niedawno, no bardzo popularna wystawa w Muzeum Narodowym, również poświęcona sztuce witrażu, Sztuka Światła.
Sztuka Światła i tutaj jakby poddawany analizie czy obserwacji był witraż średniowieczny, ale jeśli popatrzymy na monograficzną dużą wystawę Wyspiańskiego, no to trudno sobie wyobrazić Wyspiańskiego bez szkła, zresztą, czy bez witrażu. Zresztą właściwie jak bogaty jest ten zasób, staramy się też powiedzieć, pokazać poprzez tą wystawę plenerową, która w tym momencie ma miejsce na Plantach. Nazwaliśmy to, w ogóle to jest, skąd w ogóle wszystkie te inicjatywy, otóż one się, tak powiem, kręcą wokół 120. rocznicy powstania zakładu i przy tej okazji właśnie zorganizowaliśmy tą wystawę plenerową, która ma odsłaniać takie ukryte dziedzictwo miasta, z którego krakowianie rzadko sobie zdają sprawę, a które jest, powiedziałbym, z jednej strony na wskroś krakowskie, oryginalne, polskie, historycy sztuki klasyfikują to jako krakowską szkołę witrażu, czyli jakąś przestrzeń, która ma domieszkę odrębności, oryginalności, a z drugiej, czyli z jednej strony na wskroś krakowska, a z drugiej strony mająca faktycznie poziom taki bardzo światowy. Ja pamiętam, jak na początku lat 2000 byłem w gabinecie u dyrektora właśnie centrum w Szart, no i on pierwszy raz zobaczył Wyspiańskiego, który no nigdy nie doczekał się takiej realnej promocji na świecie i powiedział, o, jakież to jest oryginalne, nie mógł wierzyć w to, że to jest projekt, który powstał ponad 100 lat wcześniej. Zresztą ja też powiem dwa słowa o wystawie, na którą Apolla, inny projekt Wyspiańskiego, wypożyczyliśmy do William Morris Gallery w Londynie i Apollo stał się twarzą tej wystawy i on, że tak powiem, czy jego wizerunek jeździł na autobusie kampusach londyńskich, co pokazuje, że to jest naprawdę światowej klasy, światowej rangi obiekt, światowej klasy twórca, a ja śmiem twierdzić, że jeśli chodzi o poziom jakby takiej oryginalności w przestrzeni witrażu, to Wyspiański bije na łeb tych największych, Alfonsa Muche choćby, prawda, to jest zupełnie nieporównywalne, chociaż nigdy Wyspiański nie doczekał się tej właściwej promocji.
Pani profesor, przepraszam za to uproszczenie, jaki potencjał naukowy w szkle dzisiaj, jako tym budulcu, czy w fragmencie architektury odnajdują naukowcy i jaki potencjał odnajdują studenci? No tak wprost zapytam, czy jest dzisiaj zainteresowanie właśnie młodych ludzi studiowaniem na tego typu kierunkach?
Tak, jest ogromne, bo szkło to nie tylko technologia, ale cały szereg metod jego przetwórstwa. A w Polsce to głównie mamy bardzo wiele hut szkła i to z każdej branży, natomiast mnóstwo zakładów przetwórstwa, gdzie oni mają potencjalne miejsce pracy. No i te metody przetwórcze, zarówno te takie tradycyjne, jak i artystyczne, są na tyle rozwinięte. Jako przykład nawet tutaj w środowisku krakowskim, zobaczcie państwo, jest bardzo dużo, to się teraz odnowiło, zakładów witrażu, gdzie w jakiś czas było to niemodne, a teraz nawet takie małe manufaktury gdzieś na zamówienie, w domach ludzie odtwarzają tą sztukę. A wracając jeszcze, ja przepraszam, że zmienię temat, do Wyspiańskiego, zwróćcie państwo uwagę, że on formą i treścią wyprzedził dalece swoje czasy. I studenci nasi też są zainteresowani Wyspiańskim, jego twórczością i nie tylko, nawet takimi pojedynczymi elementami, które można znaleźć w kamienicach krakowskich. Szklane gomułki, bo to nie tylko witraże. Gomułki jako elementy pakietów witrażowych, więc to wszystko tu jest i studentów to bardzo interesuje.
Pozwolą państwo, że do Krakowa jeszcze powrócę w drugiej części rozmowy, ale też skoro o tym zainteresowaniu pani profesor mówiła, no to przecież muzea też oferują w swoich sklepikach naklejki na szyby, które mają imitować witraż. To pokazuje, że no to szkło i ten kolor nadal nas fascynuje. Gra świateł, panie dyrektorze.
No nie, to trzeba powiedzieć szerzej. Właściwie ja bym zaryzykował twierdzenie, że ludzie w ogóle kochają szkło. Szkło jest piękne, przez szkło patrzymy na świat w ogóle w innych barwach. To jest takie właściwie atawistyczne, prawda? Patrzenie przez kolorowe szkiełko, które nawet wpływa na nasz nastrój. Trochę ma zmienić percepcję tego, co nas otacza. Więc ja bym powiedział, że zdecydowanie szerzej, ale tak, pani profesor ma rację, szkło jakby dotyka nas w tak wielu jakby aspektach naszego życia, w tylu fragmentach. Właściwie często nie zdajemy sobie sprawy, jak blisko ono jest nas. I ta nowa instytucja ma właśnie, ona oczywiście, ponieważ wychodzi z pnia witrażowego, czyli z najstarszej pracowni witraży w Polsce i stąd nazwa, ja się nawet zastanawiałem, czy ona nie będzie trochę na przyszłość obarczająca, bo Muzeum Sztuki Witrażowej będzie się kojarzyło z witrażem, no ale z drugiej strony nie mamy tak szerokiego potencjału, żeby nazwać to Muzeum Szkła, prawda? No, szerzej. Zresztą ja bym nie do końca chciał, bo znowu szkło bardzo często kojarzy się ze sztuką użytkową, a nam jednak zależy, żeby tutaj te konotacje dotyczące sztuki jako takiej plastycznej były mocniejsze. Natomiast tak, szkło będzie wspólnym mianownikiem dla bardzo wielu działań, nad którymi swoją pieczę roztoczy ta nowa instytucja.
Pani profesor?
Ponadto pragnę wspomnieć, że rok 2022 jest ogłoszony Międzynarodowym Rokiem Szkła, więc nasze wspólne przedsięwzięcie niejako wpisuje się w tą działalność ogólnoświatową i będziemy mogli się na arenie międzynarodowej tym pochwalić.
Profesor Manuela Reben i Piotr Ostrowski, dyrektor pracowni Muzeum Witrażu, to goście porannego programu Radia Kraków Kultura. Wracamy po krótkiej przerwie.
Tu Radio Kraków Kultura.
Profesor Manuela Reben z Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki z Katedry Technologii Szkła i Powłok Amorficznych Akademii Górniczo-Hutniczej i Piotr Ostrowski, dyrektor pracowni Muzeum Witrażu w Krakowie, to goście porannego programu w Radiu Kraków Kultura. Rozmawiamy o ośrodku badań nad sztuką witrażową. Ośrodku, który stać się ma tak docelowo Muzeum Sztuki Witrażowej. To panie dyrektorze, Piotr Ostrowski, to kiedy ośrodek zacznie działać, kiedy to muzeum krakowianin będzie mógł zwiedzić?
Muzeum Krakowianin zwiedzić może już od przynajmniej kilku lat. No może zwiedzić dzisiaj, może tak. zwiedzić, bo tu trzeba pamiętać, że nie tworzymy instytucji zupełnie nowej od podstaw, tylko ta nowa instytucja ma być w jakimś sensie ma stanowić ciągłość od tego, co się dzieje nie od kilku lat, a od 120 lat, bo tak musielibyśmy na to spojrzeć. Pracownia, która była założona w 1902 roku, muzeum, które założyliśmy w 2004, ale to jest muzeum, które działa no, w miarę możliwości, że tak powiem, prywatnego, czy funkcjonowania prywatnej instytucji kultury. Natomiast ta formuła, którą wymyśliliśmy teraz i którą inicjujemy, ma w sposób zasadniczy jakby poszerzyć możliwości działania, więc ja proponuję w ogóle nie zwlekać ani chwili, tylko
już,
od razu
iść
zobaczyć, zwiedzać, tak? Natomiast to, co będziemy obserwować, to znacznie szerszy zakres działania.
To oczywiście w tym pytaniu kryło się też inne. Czy muzeum będzie zmieniać adres, czy potrzebuje nowej lokalizacji, większej, bardziej funkcjonalnej?
Nie i nie powinno. To znaczy, musimy pamiętać o tym, że kamienica, w której siedzimy, ma w tym momencie pracownia i Muzeum Witrażu, była wybudowana specjalnie dla potrzeb pracowni, była projektowana dla potrzeb pracowni i z tego punktu widzenia jest absolutnym unikatem w skali Europy. To znaczy British Airways na łamach swojego magazynu pokładowego listuje 7 powodów, dla których warto odwiedzić Kraków. I jednym z nich są krakowskie witraże właśnie z tym miejscem, z tym muzeum na czele. Nie ma, proszę Państwa, w Europie drugiego takiego miejsca, to znaczy budynku projektowanego specjalnie dla potrzeb pracowni witraży, czyli ono nie miało żadnej innej funkcji, nie miało funkcji mieszkalnej, nie było przestrzenią adaptowaną, tylko każdy z pomieszczeń miał z góry przewidzianą funkcję. Dlatego założenie jest takie, że zostajemy w tym samym miejscu, w tym samym budynku, w tej samej kamienicy. Oczywiście będziemy adaptować kolejne 2 poziomy kamienicy dla potrzeb muzeum. Piękny dziedziniec, który mam nadzieję, że już w przyszłym roku będzie remontowany, więc oczywiście poszerzamy działanie, ale będziemy wierni, mam nadzieję, temu miejscu do końca.
Profesor Manuela Reben, co w takim razie wniesie Akademia Górniczo-Hutnicza do tego ośrodka, a ostatecznie do tego muzeum z tymi kolejnymi poziomami już zaadaptowanymi?
No, jeżeli takie chodzi o takie wykonawstwo z naszej strony, to na pewno będzie wsparcie technologiczne od strony przetwórstwa, czyli umiejętności łączenia różnych elementów szklanych ze szklanymi i nie tylko, bo i przecież tutaj metale i inne rodzaje materiałów, barwienie, odbarwianie szkieł, technologie, może nawet elementy fusingu, doradztwo z naszej strony przy projektowaniu tych form nowoczesnych, czyli taka próba umieszczenia witrażu albo ewentualnie jakiejś sztuki dawnej w takiej bardzo, bardzo zaawansowanej, nowoczesnej architekturze, jako zupełnie funkcjonalnie spełniający swoje zadanie element. Także to będzie taki nasz materiałoznawczo-technologiczny wkład.
Materiałoznawczo-technologiczny wkład Akademii Górniczo-Hutniczej. Panie dyrektorze, Uniwersytet Jagielloński i Akademia Sztuk Pięknych, jaki wkład?
Każda ma swoje, bo wystarczy spojrzeć na profil każdej z tych uczelni, czy właściwie w przypadku UJ-u bardziej pewnego fragmentu. Natomiast tu w uzupełnieniu jeszcze, pani profesor, chciałbym powiedzieć, że myślimy realnie o tym, żeby uruchomić podyplomowe studia, które byłyby właśnie rozpięte pomiędzy tymi 3 uczelniami i Muzeum Sztuki Witrażowej, dlatego że w Polsce po prostu brak jest kadr, które mogłyby się takimi przestrzeniami zajmować. To znaczy, dość powiedzieć, że nie ma żadnego na poziomie kierunku, które zajmowałoby się witrażem czy szkłem. Jest na Akademii Wrocławskiej, ale tam jest profil takiego szkła użytkowego, ale mamy olbrzymie problemy z wiedzą, świadomością i kompetencjami konserwatorów również w urzędach. I to są ludzie, którzy mogliby się faktycznie dokształcać w ramach podyplomowych studiów rozpiętych właśnie pomiędzy UJ-em, AGH, ASP i muzeum. Więc tu potrzeby są naprawdę olbrzymie. Ale wracając do pana pytania o roli AGH, pani profesor powiedziała, UJ to profil taki, powiedziałbym, humanistyczny, czyli historycy sztuki. Wspomniał pan redaktor o wystawie Sztuka Światła, która miała miejsce w Muzeum Narodowym, no więc ona była właśnie organizowana przez Korpus Witraży i Międzyuczelniane Centrum Badań Witrażowych i dotyczyła właśnie przyglądania się temu, co witraż średniowieczny wniósł, jaki był z jednej strony jego metafizyczne rozumienie, a z drugiej takie praktyczne, dotykające również aspektów konserwatorskich. I tu miękko przechodzimy do Akademii Sztuk Pięknych, która z jednej strony ma Wydział Konserwacji, zajmuje się konserwacją, ale trochę w innym aspekcie niż AGH, to znaczy to jest taka konserwacja, która odpowiada też na problemy twórcze. AGH bardziej się zajmuje tym aspektem technologicznym. Drugi aspekt dla mnie niebywale interesujący, no to jest właśnie ten aspekt twórczy. Nie wiem, czy zwrócili Państwo uwagę, ale na budynku Akademii Sztuk Pięknych na placu Jana Matejki jest taki baner, billboard z informacją, czy po tych studiach będzie jakaś praca. To jest olbrzymi problem dla absolwentów Akademii Sztuk Pięknych, bo są tam kierunki, które nie wprost dają zatrudnienie dla absolwentów. No to proszę sobie wyobrazić, jakie olbrzymie możliwości będą mieli absolwenci, którzy pójdą w stronę szkła. No szkło jest naprawdę i materiałem perspektywicznym na wielu aspektach i w wielu dziedzinach.
Jak perspektywicznym jest, biorąc pod uwagę nowoczesną architekturę, współczesną, pani profesor? W odniesieniu do tych studiów oczywiście podyplomowych rozpiętych między czterema instytucjami.
Tak. No myślę, że od tej podstawowej roli, czyli zapewnieniu pomieszczeniu dopływu naturalnego światła, to państwo mają świadomość, że szkło dzisiaj pełni nie tylko taką rolę, ale również chroni budynek przed hałasem, przed nadmiernym działaniem promieni słonecznych i takich zalet szkła można tutaj wymieniać bez liku. Natomiast w świetle nowych przepisów też musimy mieć tą świadomość, że oszklenie i elewacje dzisiaj zapewnia nam dużo więcej. No przede wszystkim niski współczynnik przenikania ciepła. No i dzięki temu mamy te oszczędności energetyczne, a wiadomo, że to jest dzisiaj języczkiem uwagi praktycznie wszystkich. Czyli z jednej strony chcemy mieć lekki budynek w swojej formie, przeźroczysty, zapewniający duży dopływ światła, no a z drugiej strony energooszczędny. I chyba szkło jest jedynym materiałem w tym zakresie, który spełnia te wszystkie i łączy te wszystkie wymagania. A jeżeli jeszcze połączymy to z jakąś artystyczną formą, no to już będzie bajecznie.
To dopytam, czy rzeczywiście jest tak bajecznie, to na marginesie dyskusji o betonowaniu Krakowa, o zabudowie. No przecież ta zabudowa rosła i rośnie nadal wszędzie. Dzisiejsi deweloperzy korzystają tak, jak powinni korzystać z tego materiału?
No myślę, że no beton jest z kolei, mnie też tak trudno tutaj dyskredytować ten materiał, ponieważ mamy na naszym wydziale nawet katedrę technologii materiałów budowlanych. Natomiast niemniej jednak to już dzisiaj nie jest ten sam beton, co kiedyś. Mhm. To jest beton nowoczesny. My dzisiaj będziemy szczególną uwagę zwracać na retencję takiego betonu, ale również na połączenia różnych materiałów. Cement, beton, szkło.
To inaczej, stary. No właśnie, jak dzisiaj deweloperka, tak uproszczę, korzysta ze szkła?
W dużym zakresie. Mhm. Ogromny zakres. Naprawdę ogromny zakres. Nie tylko elewacje, schody, drzwi przeszklone, ściany, całe przeszklone pomieszczenia, podłogi, takie, mówimy o takich wielkogabarytowych taflach szkła, to dzisiaj w bardzo dużym zakresie. Może w Krakowie tego tak nie widać, na przykład jak w Warszawie, jakbyście Państwo sobie porównali taką architekturę budowaną z rozmachem. No to w Polsce mogłabym rzeczywiście Gdańsk wymienić, Warszawę. W Krakowie jest to jeszcze raczkujące, ale z obserwacji takich wydaje mi się, że coraz chętniej korzystają z tego materiału. Architekci.
Panie dyrektorze, wróćmy do tradycji krakowskich. Kontekst Wyspiańskiego oczywiście tutaj przywoływany często. Co jeszcze tutaj, biorąc pod uwagę tę działalność związaną z witrażami, ze sztuką szkła, w tym kontekście Wyspiańskiego będzie miał do zrobienia, będzie miało muzeum?
Właściwie trzeba chyba zacząć od tego, żeby uporządkować wszystko to, co mamy i o czym wiemy i opracować to naukowo, bo po powstanie tego zakładu w 1902 roku ja często używam takiego określenia, przepraszam, to wzbudziło swoistego rodzaju ferment artystyczny. To znaczy, to był pewien impuls organizacyjny, który my teraz też chcemy dać. Właściwie ta powstanie tej instytucji ma dać taki impuls. I ten impuls doprowadził do tego, że po prostu artyści zaczęli się tym materiałem, tym medium interesować. W konsekwencji powstały najwybitniejsze dzieła, które do tej pory widzimy w książkach do historii sztuki. Są reprodukowane jako takie szczytowe osiągnięcie polskiej sztuki, więc z jednej strony zinwentaryzowanie tego, co jest, opieka nad tą spuścizną, która w Krakowie jest, która jest olbrzymia naprawdę, a z drugiej strony właśnie te impulsy organizacyjne, instytucjonalne, które mają, ja nie boję się używać wielkich słów, które mają wpływać realnie na to, co, na tą rzeczywistość, którą zastajemy. Ja uważam, że jedną z podstawowych pierwszych inicjatyw tej nowej instytucji powinien być obywatelski projekt ustawy, który doprowadzi do tego, że część budżetu każdej inwestycji publicznej będzie przeznaczana na działalność związana ze sztuką. To są modele, które ja obserwuję od lat w Niemczech, dlatego, czy we Francji, dlatego tam tak wspaniale się rozwija ta sztuka, że w jakim sensie inwestorzy publiczni są zobligowani do tego. I teraz, które dziedziny sztuki się rozwijają? No te, które są immanentnie związane z architekturą, dlatego szkło w sposób naturalny pikuje do góry, dlatego artyści, poważni artyści się tą dziedziną interesują. I wydaje mi się, że instytucja, którą chcemy stworzyć, będzie miała taką siłę rażenia, taką siłę oddziaływania, żeby takie projekty przeprowadzać.
W jaki sposób naszą architekturę, właśnie taki projekt obywatelski, przyjęty rzecz jasna i podpisany przez głowę państwa, w jaki sposób mógłby zmienić naszą architekturę, pani profesor?
No myślę, że taka lżejsza forma zagospodarowania przestrzeni, tej właśnie publicznej, tej, jak pan mówił, zabetonowanej, zarówno z punktu widzenia użytkowego, jak i takiego estetycznego. Także zrobimy wszystko, mam nadzieję, żeby wspólnie odbetonować Kraków.
No to jeszcze o dwie sprawy muszę zapytać. Przede wszystkim, czy jest potencjał w Krakowie na to, by stworzyć coś w rodzaju szlaku witrażowego, panie dyrektorze? Turystycznego.
Takie szlaki, ale jeszcze nie, może nie w takiej sformalizowanej formie istnieją. Każdy zwiedzający, który wychodzi z naszego muzeum i czuje jakiś niedosyt, zaopatrzany jest w taką mapkę i z tą mapką może jakby spacerować po mieście, obserwując najciekawsze projekty. Tu trzeba właściwie taką poważną jedną uwagę poczynić. To znaczy, witraż jest taką dziedziną sztuki, takim działaniem artystycznym, które wykonane trafia do miejsca, do którego było projektowane, tego docelowego, i właściwie słuch o nim w jakimś sensie ginie. To nie są obiekty, które są w ruchu takim galeryjno-muzealnym, które są transportowane, pokazywane na całym świecie. No jest z tym duży problem, ponieważ te projekty wykonane trafiają do swojego miejsca docelowego. I dlatego my, chcąc pokazać, w jakim różnym kontekście też architektonicznym ten witraż działa, stworzyliśmy tą mapkę, ale również wystawa, o której wspominałem, na Plantach, ona ma się do tego odnosić, bo to jest 18 takich instalacji świetlnych, które obudowują latarnie, i uwaga, ich lokalizacja oczywiście nie jest przypadkowa, to znaczy każda z tych latarni odpowiada jakiemuś miejscu na wysokości Plant, gdzie ten witraż został zrealizowany. Czyli można sobie zobaczyć tą instalację, przeczytać o architekturze, w której ona jest realizowana, przeczytać o projektancie, a w końcu, jeśli ciągle czujemy niedosyt, to spróbować pójść do tego budynku i ten witraż w oryginale w swoim docelowym miejscu zobaczyć. Więc te szlaki już są, prawdopodobnie to będziemy jakoś formalizować też w przyszłości.
Czy wpisuje się w to również ten witraż współczesny? Czy mógłby się wpisać w Krakowie, pani profesor?
Jak najbardziej, takich witraży współczesnych w Krakowie troszeczkę też już już trochę jest. Natomiast chcę jeszcze powiedzieć Państwu, że rzeczywiście z punktu widzenia wystawniczego, jeżeli powstaje taka instalacja, no to później być może się o niej zapomina, ale pamiętajmy też, że ona pełni funkcję użytkową, funkcjonalną, czyli jakby zastępuje ten element tradycyjny. Na widzach, na obserwatorach robi wrażenie, natomiast przede wszystkim funkcjonuje w przestrzeni i zapewnia te wszystkie elementy ochrony budynku, czyli przed nasłonecznieniem, z punktu widzenia energetycznego, ochrony przed hałasem i szereg innych. Także taka ja synergia.
Też, tak, ja tu też dodam, bo tu właściwie się niewiele zmieniło. Witraże kiedyś w kamienicach miały oddzielać część taką reprezentacyjną, część państwa od tej części na dziedzińcu i z oficynami, gdzie była służba, gdzie było zaplecze i często te dziedzińce nie wyglądały po prostu estetycznie, nie wyglądały ładnie, więc te witraże miały oczywiście też funkcję taką czysto praktyczną, miały upiększać wnętrze i zasłaniać to, co jest z tyłu.
To na koniec jeszcze o jedną rzecz zapytam. Przed laty sporo mówiono o udziale krakowskiej pracowni Muzeum Witrażu w odbudowę katedry Notre Dame po pożarze, jaki dotknął ten obiekt. Panie dyrektorze, czy krakowskie muzeum jakoś włączyło się albo włączy się w te prace związane z odbudową?
Deklaracja ciągle, że tak powiem, jest na stole. Deklaracja z naszej strony, ze strony prezydenta miasta, który oficjalnie nas jakby zgłosił i przedstawił. Natomiast trzeba sobie realnie powiedzieć, że takie hura optymistyczne plany dotyczące tego, że uda się odnowić katedrę w ciągu roku, dwóch, trzech, były zupełnie oderwane od rzeczywistości. I trzeba też jakby być świadomym, że witraże to jest absolutnie ostatni element całego tego projektu inwestycyjnego, który, jak się okazuje, właściwie trochę się zablokował na tym aspekcie funkcjonalnym. To znaczy nagle się zaczęły pojawiać różne inne pomysły dotyczące tego, że katedra Notre Dame nie należy tylko do katolików, że właściwie jest częścią dziedzictwa całej ludzkości, zatem może powinno tam być miejsce spotkania kultur. No, tych pomysłów było wiele, trudno powiedzieć, jak to wszystko się skończy.
No to może doczekają Francuzi do momentu powołania ośrodka badań nad sztuką witrażową, pani profesor.
Właśnie, właśnie myślę, że ta inicjatywa może nas bardzo przybliżyć do takiego sięgnięcia po takie wyzwanie.
W Radiu Kraków Kultura profesor Manuela Reben z Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki z Katedry Technologii Szkła i Powłok Amorficznych Akademii Górniczo-Hutniczej. Pani profesor, bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Piotr Ostrowski, dyrektor pracowni Muzeum Witrażu w Krakowie. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.
W ten oto sposób zamykamy poranny program w Radiu Kraków Kultura. Paweł Lorenz, Jacek Bańka. Dziękujemy. Do usłyszenia.
Tu Radio Kraków Kultura.